Gość Radia Mors.
Cześć, Maciej Goniszewski. Dzisiaj naszym gościem jest Waldemar Borzystowski, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego oraz autor piszący do dwumiesięcznika w tej chwili chyba.
Dwumiesięcznika, tak.
30 dni. Cześć.
Witam, cześć, witam słuchaczy. To jest w zasadzie czasopismo skierowane do miłośników historii, zainteresowanych osób historią Gdańska i Pomorza, tak krótko mówiąc. No, wydaje mi się, że z dużymi zasługami, ładnie wydane, dużo ilustracji.
Chcieliśmy porozmawiać dzisiaj o artykule z ostatniego numeru twoim dotyczącym meczetu, który jest niedaleko od uniwersytetu, od kampusu.
Tak, to jest ulica Abrahama 17A.
Czyli na granicy, można powiedzieć,
Polanki kampusu. Polanki, tak. To jest w okolicy, tak. Najbliższej okolicy studenci, którzy mieszkają tutaj w internatach, czy ten, to często przechadzając się tamtędy, to spotykają to budynek. Zresztą budynek przyciąga uwagę. Jak się tamtędy przychodzi, to zazwyczaj nie widziałem osoby, która by nie sięgnęła po telefon, żeby zrobić zdjęcie, bo rzeczywiście to jest kawał jakiegoś orientu nagle w centrum miasta.
Skąd on się tu wziął?
Skąd on się tutaj wziął? No, mój artykuł zresztą nazywa się Wpisany w oliwski krajobraz, ponieważ mam takie przekonanie, że gdańszczanie się do meczetu przyzwyczaili. I w zasadzie przyzwyczaili, polubili. Nawet w jednej z gazet był kiedyś taki konkurs na najpiękniejszą świątynię Gdańska i meczet znalazł się w trójce takich świątyń wybranych z Gdańska. W związku z tym rzeczywiście architektonicznie on jest ciekawy i wydaje mi się, że jego historia również jest niezwykle ciekawa i ludzie, którzy doprowadzili do jego zbudowania w takich czasach, no powiedzmy, galopującej inflacji, czyli w latach 80., no zasługują na uwagę.
Wybudowali w latach 80., ale oni tutaj byli wcześniej.
Tak, przybyli w 1946-1945 roku i to też jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ to byli ludzie, którzy przyjechali na te tereny z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, w zasadzie głównie z Wilna. I to nie jest, to jest zupełny ewenement, ponieważ do nas trafiła, można powiedzieć, śmietanka towarzyska Wilna, tatarska śmietanka towarzyska. Byli to ludzie, którzy mieli wpisane w dowodach osobistych narodowość polska. A więc w jakim stopniu byli zasymilowani, na ogół z wyższym wykształceniem, ludzie wolnych zawodów, adwokaci, inżynierowie, oni przyjechali na wybrzeże. I tutaj w 60 roku została powołana gmina muzułmańska w Gdańsku. Niestety do, no można być od 46 roku do roku 90 byli bez meczetu. Postacią, która łączyła obie społeczności, to znaczy społeczność tatarską Wilna i społeczność tatarską w Gdańsku, był imam. Ibrahim Smajkiewicz, pochowany na cmentarzu garnizonowym, on zmarł w 1953 roku. No, tam był imamem, tu był imamem i co ciekawe, on podejmował w Wilnie, po raz pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Mościcki pojawił się w meczecie i to się zdarzyło właśnie w Wilnie i osobą, która podejmowała prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej był imam Ibrahim Smajkiewicz. Ja osobiście pamiętam opowieści jeszcze moich starszych sióstr i mamy o pogrzebie imama, ponieważ mieszkał on w mojej dzielnicy na Siedlcach i to było wielkie wydarzenie, ponieważ mieszkańcy wówczas takie przekonanie, że oto gdzieś tutaj obok zmarł człowiek, który jest powszechnie szanowany, znany z powodu rozmaitych przymiotów ducha i serca i trumnę niesiono wówczas ulicami na cmentarz garnizonowy. To w związku z tym, no dzisiaj to już się nie zdarza, ale to było takie właśnie wydarzenie dla całej, można powiedzieć, dzielnicy. Później można powiedzieć, że tą rolę osoby, która w jakim stopniu przewodniczyła gminie, była córka imama. Była pani Dżemila Smajkiewicz-Murman, która od roku 1979 była przewodniczącą Gdańskiej Gminy Wyznaniowej i ona, można powiedzieć, w znacznym stopniu była osobą, która sprawiła, że ten idea powstania meczetu no, pojawiła się, może nie tyle, że się pojawiła, bo ona już istniała wcześniej, ale przybrała taki kształt. To pewien zbieg okoliczności. Do 1983 roku w zasadzie wszystkie takie podania z prośbą o przyznanie jakiegoś miejsca, lokalu, no, były raczej odmowne. I to nie z tego powodu, że władze miały jakieś zastrzeżenia wobec społeczności tatarskiej. Nie, no, raczej nie z tego powodu. Po prostu nie było tych lokali. Nagle w 1984 roku przyszła odpowiedź, że tak, wyrażamy zgodę, dajemy działkę 1800 metrową. Były do wyboru trzy lokalizacje. I z tych trzech lokalizacji wybrano no jedną, tą, o której żeśmy wspomnieli. Swoją drogą ulica Abrahama tutaj jest jakby no, takim pewnym znakiem. Abraham jest to prorokiem łączącym trzy, prawda, religie. W związku z tym miejsce to było szczególne. I jeżeli chodzi o takie zalecenia budowlane, to w zasadzie ten meczet nie miał jakichś, nie było obostrzeń budowlanych. To znaczy mógł być wysoki, mógł posiadać minaret. Jedyną rzeczą, to też jest ciekawe w kontekście wydarzeń ostatnich, że należało zachować, pielęgnować drzewostan wokół. Nie wolno było niczego wycinać. Jak się zdarzyło dalej, że potoczyła się budowa dość, początek był wartki, ale później jak, no, bo meczet został zbudowany, oddany w 1990 roku, więc jak tak policzyłem, to 5,5 roku trwała budowa. Dlaczego? Po prostu były to czasy galopującej inflacji. Bardzo trudne czasy i zdarzało się tak, że po prostu, no, inszallah, po prostu jak Bóg dał, to pieniądze się pojawiały i na szczęście przystojów nie było. To duża zasługa osób, które tą budowę prowadziły. Był to między innymi pan Wacław Pryczkowski z Chmielna, Kaszuba, i jego kaszubscy robotnicy, którzy, jak widać, wykazali się dużą znajomością detali architektonicznych orientalnych. A jeżeli chodzi o pomysłodawcę całego założenia, był to architekt pan Marian Wszelaki, który zmarł w 2017 roku i jednym z jego ostatnich życzeń jeszcze przed śmiercią było to, że chciał zobaczyć tą świątynię. Przywieziono go wówczas, no wydaje mi się, że rzeczywiście biorąc pod uwagę chociażby te plebiscytowe konkursy, no to udała mu się ta konstrukcja. Udało mu się ten budynek i on rzeczywiście jest czymś, co doskonale, mimo że tak odmienny, wpasowuje się w klimat dzielnicy. Proszę zauważyć taką rzecz, no obok jest tam przystanek autobusowy. Ten przystanek autobusowy nazywa się meczet. Dzisiaj jechałem tramwajem, spoglądałem, bo kiedyś jak się jechało tramwajem, był przystanek Strzyża, też był jakby z budynkiem meczetu, więc jest to coś innego, ale w jakim stopniu coś, czym gdańszczanie się i słusznie chwalą. Jeżeli chodzi o akt erekcyjny, ja już tutaj wspomniałem, to było duże wydarzenie. 29 września 1984 roku przybyli wszyscy imamowie z całego kraju. Była pani Dżemila Smajkiewicz-Murman, była bardzo, bardzo zasłużona obrończyni Gdyni pani Skibniewska, Dżabagi Skibniewska. No było bardzo, bardzo wiele osób z władz miasta. Wówczas jeszcze był taki urząd do spraw wyznań. Później przy oddaniu budowli był obecny arcybiskup Głocłowski. Jeżeli chodzi o gości, którzy odwiedzili meczet później i jeszcze w trakcie budowy, no to rzeczywiście lista jest dość długa i ciekawa. W 1986 roku meczet odwiedził wielki mufti Republiki Libanu, postać bardzo znana, Hasan Khalid. No był też premier, a obecnie prezydent Turcji Erdoğan. W roku 2001 odwiedził świątynię prezydent Kwaśniewski. To było po wydarzeniach World Trade Center i prezydent słusznie uznał, że należy w tym momencie solidaryzować się z wszelkimi ofiarami, a w tym momencie wyglądało tak, że ofiarami mogą również się stać muzułmanie. To znaczy w wyniku tej no, nienawiści wobec zbrodniarzy, terrorystów, istniało takie niebezpieczeństwo, że no, społeczność jakby uzna, że wszyscy muzułmanie są winni temu strasznemu wydarzeniu. Oczywiście w tym momencie to było kompletną bzdurą. To tyle może, jeżeli chodzi o samym budynku. Jeżeli chodzi o społeczność muzułmańską w Gdańsku, ona jest jakby dwojaka. Z jednej strony gospodarzami obiektu tego meczetu są Tatarzy polscy. Oblicza się czasami, że jest to, ale to zawsze jest podanie tak statystyczne, nie do końca dokładne, że w Polsce w tej chwili mieszka około 4000 Tatarów i 400 Tatarów mieszka w Gdańsku. ale przyznać trzeba, że to bardzo często są rodziny mieszane. W związku z tym to, co łączy tą społeczność, to rzeczywiście, no oczywiście religia, ale z drugiej strony ten budynek, w którym ludzie się spotykają, mają szansę porozmawiać, to bardzo ważny element konsolidujący tożsamość. Są to ludzie nie tylko starzy, ale również młodzi, którzy no, można powiedzieć, że w jakim stopniu przenoszą to doświadczenie Polski przedwojennej, tej Polski wielokulturowej no, w dzisiejsze czasy i jednocześnie jakby dają takie świadectwo, że ludzie związani z religią islamu to niekoniecznie przybysze, ale no, proszę zwrócić na to uwagę. Tatarzy w Polsce, a właściwie na Litwie, można by było powiedzieć, funkcjonują od wieku XIV i z całą pewnością, gdybyśmy powiedzieli, bo mówimy cały czas Tatarzy, ale to są Polacy. W związku z tym to jest jakby istotne rozróżnienie, czy jestem Tatarem pochodzenia polskiego, no to prawdopodobnie zabrzmiało to może nie jak obelga, ale w jakim stopniu byłoby to trochę nieścisłe. Osoby pytane no mówią po prostu jestem Polakiem. To jest jakby wyróżnik najważniejszy. Polakiem, przy tego jestem Tatarem, jestem muzułmaninem. Te trzy rozróżnienia są tutaj warto jest jakby wprowadzić. Co do drugiej grupy, która się pojawia w meczecie. No dzisiaj mamy piątek, w związku z tym jest godzina po drugiej. O pierwszej, od godziny pierwszej do godziny już jest zebranie modlitewne w piątki. Takie samo spotkanie jest również w niedzielę. Przy czym na spotkaniu piątkowym na ogół liczniejszym pojawiają się przybysze, czyli studenci głównie z naszych uniwersytetów, szkół trójmiejskich, czyli z Uniwersytetu Medycznego, z Politechniki, no jest tu sporo grupa z Szkoły Morskiej w Gdyni, którzy przyjeżdżają. W tej chwili też zdarzają się też już przybysze zarobkowi, na przykład z krajów byłego Związku Radzieckiego, a także jest w Gdańsku spora grupa osób pochodzenia tureckiego, które już jakby wrosły w wybrzeże, od wielu lat prowadzą to swoje interesy, zajmują się przeróżną jakby działalnością, w tym również kulturalną. Ja bym tutaj, mówiąc o społeczności tatarskiej, chciał jeszcze jakby wskazać na jedną cechę szczególną tej grupy. Bo jak już wspomniałem, to jest grupa stosunkowo nieliczna. Ale gdybyśmy zobaczyli, przyjrzeli się publikacjom dotyczącym tej grupy, badawczym pracom rozmaitym dotyczącym tej grupy, okazało się, że jest tego bardzo, bardzo dużo. To świadczy o dynamice, ale także świadczy o tym, że w jakim stopniu przyznawanie się do tatarskości, do krwi tatarskiej, co było bardzo modne w przedwojennej Polsce, dzisiaj także uchodzi za pewien honor. I w tych badaniach naszych genealogicznych, które prowadzimy na prywatny użytek, no to wygląda to tak, że chcielibyśmy mieć tą odrobinę krwi tatarskiej po to, żeby powiedzieć, że nasi przodkowie byli ludźmi no, honorowymi, walczącymi, takimi wojownikami stepowymi. Przed wojną w Gdańsku, bo tak jak mówiliśmy, w Gdańsku ta grupa Tatarów pojawiła się w 45 roku. Po 45 roku. Ale przed wojną dwie postacie przynajmniej warto by było przy okazji Gdyni wspomnieć. To byłby Leon Najman-Kryczyński, wydawca rocznika tatarskiego, który został zamordowany w Piaśnicy przez Niemców. No i drugą postacią byłby pan Garian Tasiewicz, jeden z twórców, założycieli Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Gdańsku. Ale tych postaci naprawdę moglibyśmy dużo tutaj wymieniać. Rzeczą charakterystyczną również i chyba wśród historyków dość, no ci, którzy się akurat interesują Orientem, to może wiedzą, ale reszta prawdopodobnie nie. Że właściwie można powiedzieć, drugie wydanie, drugi przekład Koranu, jaki miał miejsce na języki europejskie, to jest przekład, jakiego dokonali Tatarzy. Dlaczego oni tego przekładu dokonali? Ja zaraz tutaj powiem, bo to przekład jest za dużym słowem. Koranu przekładać jako świętej księgi nie wolno. Ale uznano, Tatarzy uznali, że aby zachować swoją tożsamość, powinni jednak ten Koran rozumieć, a nie zawsze już znali język arabski. Uznali więc, że tłumaczenie na język polski jest konieczne. To tłumaczenie umieścili w tekście koranicznym jako komentarze. To jest bardzo ciekawy zabieg i wiem, że dzisiaj zajmuje się tym cały, w zasadzie taka grupa badaczy, chyba z Uniwersytetu Toruńskiego. Pamiętam, że pan Artur Konopacki, już chyba doktor albo może nawet profesor, zajmował się właśnie tym, ponieważ to była dość ciekawa historia. Koran, czy komentarze do Koranu, ale właśnie zawierające tekst koraniczny, były zapisane literkami arabskimi w języku polskim. I to w zasadzie pozwalało również spojrzeć na ten święty tekst z perspektywy takiej językoznawczej. No, mieliśmy okazję zobaczyć, jak ten język polski wyglądał w XVI wieku. To bardzo uważam ciekawe. Dlaczego Tatarzy tak łatwo, tak chętnie i tak jakby zasymilowali się wokół kultury polskiej i języka polskiego? No tutaj są jakby, podaje się dwa takie koronne argumenty, że bardzo często wybierali sobie za żony Polki. A jednak dzieci, no pierwszym tym językiem, który przyjmowały, był język pochodzący od matki. Druga też rzecz to jest taka, że Tatarzy, kiedy pojawili się w Polsce w XIV wieku i później, często dołączali się do nich grupy Tatarów innych, z innych miejsc. W związku z tym posługiwali się innym językiem, inną odmianą u języka. I w zasadzie łatwiej im było się porozumieć na bazie języka, który już znali, czy języka polskiego ci znali, którzy byli na miejscu. No to właściwie można by było powiedzieć, że w jakim stopniu wyjaśnia to zjawisko tych słynnych modlitewników, tych hamaiów, pisanych po językiem, literkami arabskimi, ale po polsku. Dość ciekawa kultura i dość ciekawy obraz, bo zazwyczaj patrzyliśmy na społeczność tatarską poprzez Azję Tuchajbejowicza i Sienkiewicza, który zresztą przyznawał się do tatarskości. Nie wiem, czy dziadek jego twierdził, że był Tatarem, czy już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie to był nasz pierwszy obraz. Od czasu, kiedy podróżujemy trochę po kraju, mamy okazję zobaczyć do Bochoników, do Kruszynian, interesuje nas kuchnia tatarska w jakim stopniu. Co prawda ten Tatar słynny to niekoniecznie ma związek z Tatarami, ale wiemy na ten temat znacznie więcej. Powstają książki, które już jakby pozwalają nam ujrzeć tą społeczność w innym świetle. Jeżeli chodzi o tą społeczność w Kruszynianach i Bochonikach, to oczywiście to te ziemie zostały przyznane przez Sobieskiego, który też z Gdańskiem był silnie związany.
Bardzo długo nam opowiadałeś, więc teraz zrobimy przerwę na piosenkę. Wracamy do dyskusji po przerwie.
Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się biedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznałem zasadnie, bardziej przeciw niż za. Przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Łomotem spaść. się. Nabroiło się. Nie raz i źle. Nie myśleć o tym źle.
Witam po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest Waldemar Borzesowski, który przygotował artykuł do 30 dni o meczecie w Oliwie. Budynek się wyróżnia, ale między innymi ma minaret, ale z tego minaretu nie słychać muezzina. Dlaczego?
Znaczy muezzin od czasu do czasu się pojawia, ale rzeczywiście bardzo rzadko, jak były Dni Kultury Muzułmańskiej w 2001 roku i tam pojawiło się wtedy kilka tysięcy łącznie ludzi odwiedzających meczet, to muezzin zabrzmiał. To zresztą jest, wiecie państwo, kiedyś w jakimś kraju arabskim, to jest dźwięk bardzo charakterystyczny, ciekawy, inny, rzeczywiście kojarzy się mocno z Orientem, porusza nas, polecam wszystkim wybierającym się do Jerozolimy wybrać się na takie wzgórze pod Górą Oliwną i posłuchać, jak brzmi muezzin w Jerozolimie. To naprawdę robi ogromne wrażenie. Dlaczego nie słychać muezzina w naszym oliwskim, gdańskim meczecie? Nie ma takiej potrzeby. Po prostu muzułmanie miejscowi żyją, no można powiedzieć, głównie w chrześcijańskim świecie. Muezzin pojawia się wzywając wiernych na modlitwę, aby przybywali, aby wybierali się, nie wybierali tego wygodnego fotela, telewizora i czegoś tam jeszcze, tylko śpieszyli na modlitwę. No to nie miałoby to po prostu zwyczajnie znaczenia, dlatego że no wokół większość ludzi to pewnie są chrześcijanie i nie ma potrzeby ich nawoływania do meczetu, ponieważ muzułmanie, którzy w Gdańsku czy w Trójmieście mieszkają, wiedzą o tych porach modlitwy. Jeżeli chodzi o samą jeszcze tutaj społeczność, jakby no dzisiaj jadąc tutaj widziałem studentów, którzy pędzili na modlitwę do meczetu. Także to wydaje mi się, że to nie jest takie konieczne. Nie przywiązują oni specjalnie do tego wagi.
Czy gdański meczet pełni tylko i wyłącznie funkcje sakralne, czy też takie kulturowe?
Każde spotkanie w tej społeczności jest z jednej strony spotkaniem religijnym, z drugiej strony w jakim stopniu spotkaniem towarzyskim. Ponieważ ludzie ci mieszkają, są rozrzuceni po całym Trójmieście. W związku z tym jest to okazja do tego, żeby się spotkać. Dodatkowo Tatarzy gdańscy mają taki zwyczaj spotykania się w niedzielę. Nie jest to niezgodne z nakazami Koranu, ponieważ jak powiedział obecny imam Ismail Czajlak, no modlić się można przecież w każdy dzień. Ale to spotkanie niedzielne, one wypłynęło z jakich przyczyn? Po prostu no, niedziela w kraju chrześcijańskim jest dniem wolnym. W związku z tym wiadomo, że w tym momencie ma się więcej czasu na to, żeby się spotkać. A ponieważ część z Tatarów mieszkających tutaj to już ludzie, którzy no, są osobami starszymi, więc łatwiej jest im w ten dzień wolny od obowiązków zachęcić wnuka, żeby na przykład przywiózł babcię do meczetu. I jest szansa też w tym momencie, żeby czy to przy ciasteczku, czy to przy jakiejś herbatce po modlitwie sobie porozmawiać chwilę, powspominać i także czasami no, powspominać czy odmówić modlitwę za osoby, które odeszły.
Na zdjęciach, które można zobaczyć w 30 dniach, Z meczetu widzimy, że tam jest też biblioteczka. Co to za pozycje tam są? Czy to jest religijne tylko i wyłącznie książki?
Znaczy w zasadzie w znacznym stopniu tak, ale tutaj jakby chciałbym się odwołać do takiego naszego postrzegania meczetu. No moje pierwsze spotkanie z meczetem akurat zdarzyło się w Polsce, w tych miejscach, o których tutaj wspomnieliśmy, czyli w Bochonikach i Kruszynianach. Pamiętam, bo tam teść mój mieszka, że wybraliśmy się całą rodziną. No, słuchacze nie mają okazji zobaczyć mojej urody, ale generalnie no, mam lekko skośne oczy i pamiętam, że kiedy wszedłem do meczetu, pani oprowadzająca mówi, o, tutaj nasi przyjechali. Druga rzecz, no, było mi oczywiście bardzo miło być tak powitanym, druga rzecz charakterystyczna i według mojej oceny miła. Nie wiem jak u państwa w domach, ale generalnie u mnie jeszcze do niedawna było tak, że zwłaszcza domownicy albo osoby, które przychodziły na jakieś spotkanie dłuższe, ale bliżsi znajomi zdejmowali buty. Teraz już się tego może odchodzi od takiego zwyczaju, ale jest to zwyczaj wschodni i w jakimś stopniu sympatyczny. Wchodząc do meczetu, człowiek zdejmuje buty. Wchodzi w przestrzeń bardzo miłą, wyłożoną dywanami. W związku z tym czuje się troszkę jak u siebie w domu. I to, co wspominałeś, jeżeli chodzi o przesiadywanie w meczecie i czytanie, to też jest taki element charakterystyczny. Później, będąc w krajach islamskich, widziałem właśnie taki rodzaj kontaktu z religią własną. To znaczy młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, przysiadali sobie gdzieś w jakichś tam niszach i czytali Koran, albo rozmawiali o Koranie, albo też i o innych rzeczach, ale generalnie no wiadomo, że świątynia raczej skłania do rozmyślań, rozmyślań o Bogu, bo tak jak powiedział Ali ibn Abi Talib, lepszy dobry sen niż modlitwa w zwątpieniu, więc generalnie jeżeli do świątyni wybieramy się w jakimś zwątpieniu, to po co? Po co? Nie ma to najmniejszego sensu. Stąd książki. Tutaj jeżeli chodzi o ten meczet, górna partia meczetów, tak samo jest w Bochonikach, jak i Kruszynianach, to w społecznościach tradycyjnych jest tak zachowywane, czy to muzułmańskich, czy to żydowskich, że jest tak zwany babiniec, czyli to miejsce, gdzie powinny być albo są kobiety. Z moich jakby tutaj doświadczeń polskich to wynika tak, że owszem, może panowie są na modlitwie z przodu, ale panie z tego babińca nie korzystają zawsze, albo przynajmniej nie wszystkie. Czasami po prostu sobie siedzą z tyłu. No taki obyczaj, powiedzmy, religijny.
Też są wersety z Koranu na ścianach. Czy miałeś okazję je rozszyfrować?
Niekiedy tak. Też werset jest, co jest charakterystyczne, jest na drzwiach, znaczy jest taka brama. Ta brama, która jakby się zamyka, to w tym momencie jest to cytat z Koranu, ale musiałbym go znaleźć, teraz nie pamiętam dokładnie, jak on brzmiał, ale w każdym razie no, sztuka pisana w islamie ze względu na to, że niemożliwe jest przedstawianie tutaj wizerunków jakichkolwiek osób żywych, jest jakby główną sztuką zdobniczą. To jest, ma to swoje znaczenie. Dodatkowo jeszcze poprzez przywoływanie myśli czy cytatów Muhammada Rasul, to jest jakby ten tekst ma wkraczać w życie. Czym tu ja sądzę, że no, wystarczy się wybrać na współczesne już cmentarze, chociażby muzułmańskie w Polsce, tatarskie, no to jednak ta tradycja też czasami bywa może obchodzona. Znaczy tam się też nawet pojawiają fotografie czasami. Czyli generalnie nie jest to tak ściśle być może przestrzegane, jakby może jakiś ortodoksa uważał. No ale ja uważam, że to przybywając w jakiejś kulturze, no niestety, ale zawsze się przełapuje pewne rzeczy, to jest jakby normalne, tak jest zawsze.
Ponieważ Jezus jest jednym z proroków,
tak.
Czy muzułmanie obchodzą też na przykład Boże Narodzenie?
To jest tak, że Tatarzy, z tego co wiem, nasi Tatarzy choinkę stawiają i spotykają się. Przy czym no tutaj jakby pozycja Jezusa czy Marii, no to są pozycje bardzo wysokie w islamie, no ale no oczywiście nie jest to, jest to prorok. Muhammad Rasul, Muhammad prorok jest ostatnim prorokiem. Więc jakby to ta kontynuacja, islam postrzega siebie jako dopełnienie tych poprzednich jakby religii semickich, czyli judaizmu i chrześcijaństwa. Jest to religia, która jest piękna w swojej prostocie i tutaj jakby część tych przekazów, które możemy z telewizji jakby nie do końca oddaje jej sens. No to w zasadzie każdy z nas wie, że to jest tych pięć filarów, ale proszę zwrócić na to uwagę, że prorok właściwie się skupia na dwóch takich aspektach bardzo istotnych. Mówi, wystarczy, że będziesz unikał zła i czynił dobro. To jest właściwie przekaz tak prosty, jak tylko sobie można wyobrazić. Człowiek ma w zasadzie wierzyć w to, że to, co go spotyka, jest jakoś zaplanowane, czy jest to inszalach, czy jest to wola Boża. I generalnie jako taki trzeci, można powiedzieć, postulat, nie główny, jest to, że przekonanie, że Bóg, owszem, jest Bogiem, który patrzy na nas wymagając pewnych rzeczy, ale tak naprawdę to miłosierdzie jest znacznie ważniejsze niż jego gniew. W związku z tym wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, no bo jeździmy do tych krajów, oczywiście widzimy ludzi, wyznawców, ale tak naprawdę stosunkowo niewiele wiemy na temat religii. Wydaje mi się, że religioznawstwo w szkole by tutaj jakąś taką rolę mogło spełnić poznawczą. Wizyty również w meczecie, do czego zachęcam. Wydaje mi się, że to też mogłoby i spotkanie tych ludzi, rozmowa z nimi mogłaby jakby rozgonić pewne wątpliwości i przede wszystkim no, jakby sprawić, że będziemy postrzegać polskich muzułmanów jako osoby, no, takie osoby, które spotykamy w tramwaju, jedziemy z nimi, nie wiemy, nie zastanawiamy się wówczas, czy jest to muzułmanin, czy to jest wyznawca innej jakby religii. Są ludzie podobni do nas, pracujący w rozmaitych miejscach, realizujący swoje nadzieje, związani z tym miejscem. Generalnie no, to akurat jest w sumie, wydaje mi się, z jednej strony oczywiście dla serca, dla duszy istotna sprawa, ale dla naszego życia tak ogólnego niekoniecznie.
Mówiłeś o tym, że po zamachu na World Trade Center prezydent Kwaśniewski złożył wizytę w meczecie w Gdańsku. Czy wtedy społeczność muzułmańska w Gdańsku odczuwała jakąś niechęć ze strony reszty społeczeństwa?
Z tego, co mi wiadomo, raczej nie. Ale no, to jest tak, że to był bardzo dobry, uważam, gest. Pamiętam, opowiadano mi, że to był telefon i w zasadzie tutaj jakby wówczas imamem meczetu gdańskiego był Selim Hazbijewicz, dzisiaj chyba jest ambasadorem w Kazachstanie, to jest wykładowca uniwersytecki, autor wielu książek. I nie wiem, czy on odebrał bezpośrednio ten telefon, ale w każdym bądź razie decyzja została podjęta, że prezydent zostanie przyjęty, no i decyzja została, uważam, ze strony prezydenta była słuszna. Ponieważ ta wizyta, pamiętam, że prasa wtedy się skupiała głównie na tym, że prezydent musiał zdjąć buty, wchodząc do meczetu, ale wskazała jakby pewien rodzaj percepcji, że muzułmanie są wśród nas, muzułmanie są wśród nas od dawna, polscy Tatarzy tutaj żyją od XIV wieku, nic nam z ich strony nie grozi i również z naszej strony nic im nie może grozić, ponieważ to są nasi obywatele, to jesteśmy my. Jesteśmy my. To jest jakby, wydaje mi się, że ten przekaz był jasny, takiej solidarności ze społecznością muzułmańską miejscową. Dlaczego wybrano gdański meczet? No, w jakim stopniu, ponieważ jest to, myślę, budowla charakterystyczna, ale też w jakim stopniu już nowoczesna. Bo gdyby prezydent Duda wybrał się do Bochonik i do Kruszynian, i to też chwała mu za to, ale to jakby być może prezydent Kwaśniewski, to ja oczywiście tak sobie deliberuję, może wcale było tak inaczej, że jednak meczet gdański już był jakby budowlą innych czasów. Tamte są historyczne. Ten już w jakimś stopniu też jest historyczny, ale on jednak architekturą i tym odwołuje się do nowoczesności, do czasów dzisiejszych. To jest, może było ważne. Za to w 2013 roku zdarzył się taki incydent związany z podpaleniem, z próbą podpalenia. No i to już było w sumie smutne, no ale
Czy to było bardziej chuligańskie, czy bardziej...
Trudno jest powiedzieć, ale wydaje mi się, że ekstremizm jakikolwiek, no gdzieś tam z części z nas jest jakimś zupełnie trudno zrozumiałym. W związku z tym ja przypuszczam, że to w każdym momencie coś takiego się mogło zdarzyć. Czy było to związane z tym kryzysem migracyjnym i z obawą, że tutaj nagle tak bardzo wielu muzułmanów się pojawi? Nie mam pojęcia. Pewnie rodzaj jakby przekazu prasowego czy medialnego no, mógł jakby dostarczyć tego typu ludziom jakiś bodźców do robienia. Pamiętam takie spotkanie takiej społeczności właśnie, nie mam pojęcia, jakiejś dziwnej pod ratuszem i tam było takie witamy w piekle. Ja pamiętam, że no, dla mnie to było takie zastanawiające, bo ja swojego miasta nigdy nie postrzegałem jako piekło i w piekle nigdy nie miałem takiego wrażenia, że mieszkam. No, ci ludzie tymczasem tutaj jakby mówili, że witamy w piekle, czyli w takim znaczeniu, że to piekło zrobimy. No, ja nie chcę, żeby ktokolwiek robił z mojego pięknego miasta piekło. To jest jakby dla mnie przekaz nie do przyjęcia.
Meczet nie jest jedynym takim akcentem tatarskim w Gdańsku, bo jest jeszcze pomnik Ułana Tatarskiego w Parku Ruńskim, który pokazuje, że to byli polscy obywatele, którzy walczyli za Polskę i ginęli za Polskę.
Jak najbardziej, prócz tego epizodu, który spowodował, że Tatarzy tą ziemię w Polsce trzymali, czyli generalnie rok 1683, ta słynna wyprawa wiedeńska, Tatarzy w tym momencie jako obywatele Rzeczpospolitej stają po polskiej stronie przeciwko no, muzułmanom, Turkom w jakim stopniu, no i mówi się, że jeden z nich uratował życie króla, w związku z tym otrzymali tą ziemię za to. To nie do końca jest pewnie tak, no ale legendy lubimy powtarzać. Prawdopodobnie po prostu te ziemie zostały nadane za to, że Rzeczpospolita nie miała pieniędzy, żeby zapłacić monetą, więc dawała ziemię, ale nie tylko. Pewnie też chodziło o to, żeby przywiązać do tej ziemi ludzi, którzy słynęli z odwagi no i byli doskonałymi żołnierzami. Taki szwadron jazdy tatarskiej również funkcjonował w II Rzeczpospolitej. Groby Tatarów możemy znaleźć na całym, można powiedzieć, szlaku, czy to armii Andersa, no, generalnie w bardzo, bardzo wielu miejscach. Ten pomnik został odsłonięty w 2010 roku w Parku Oliwskim i też...
Oruńskim,
tak, no. Też była to uroczystość duża. Para prezydencka, państwo komorowscy zaszczycili, to była warta honorowa, także prócz tego jeszcze meczetu i prócz pomnika warto też wspomnieć o cmentarzach. I tutaj jest jakby dwa są takie kwatery, dwie kwatery, do których można zajrzeć, czy można spojrzeć na też ten rodzaj jakby bytności już pozagrobowej tatarskiej, czyli elementy charakterystyczne tego typu sztuki, pomników i tak dalej. To jest kwatera na cmentarzu garnizonowym przy ulicy Henryka Dąbrowskiego i na Srebrzysku. A oprócz tego jest też znak półksiężyc i gwiazda tatarska na cmentarzu nieistniejących cmentarzy przy kościele Bożego Ciała. Także troszeczkę tych elementów w przestrzeni naszej jest i to warto jest jakby tam też zaglądać.
Bardzo ci dziękuję za te informacje o muzułmanach w Gdańsku, a właściwie bardziej o Tatarach, bo na tym się bardziej skupiliśmy. I mam nadzieję, że wielu studentów z przyjemnością posłuchało informacji o meczecie, który pewnie nieraz mijają, będąc na uniwersytecie. Przypomnę, że naszym gościem był Waldemar Borzestowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za rozmowę.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gość Radia Morse.